co on robił na tych naszych 7 premierach, było niezwykłe. Ta jego pomysłowość, głębia, taka niespodzianka była zawsze dla nas. Słuchał każdego z nas, jak przebiega jego życie w Polsce, jaka jest Polska, jakie są Wadowice, jaki jest Kraków. Wystąpiłam vis-a-vis niego i mówiłam polskie wiersze, których on słuchał. Tak jak nikt na świecie, to był najlepszy mój słuchacz przedtem i potem.
Mój kolega został świętym.
Kiedy to się stało, to dla mnie to było oczywiste. Został świętym mój kolega, do którego całe życie mówiłam po imieniu.
Ewa Dąbrowska, zapraszam.
Nazywam się Halina Kwiatkowska. Z zawodu jestem aktorką. Mam 96 lat, a grałam jeszcze 3 lata temu Moliera z Krzysiem Globiszem, który niestety dostał udaru. To grał mojego syna. Przeważnie grałam po Teatrze Rapsodycznym w Teatrze Starym, który był jednym z najlepszych teatrów polskich. Równocześnie 40 lat równo byłam pedagogiem w szkole teatralnej krakowskiej. Uczyłam na początku piosenki, potem wiersza, prozy. Wymyśliłam taki temat dla pierwszaków, współczesna kultura bycia. Byłam równocześnie 20 lat członkiem kabaretu, który się nazywał Kabaret Jama Michalika. Tam 20 lat mieliśmy ogromne powodzenie, bo to był kabaret polityczno-literacki, nie żadne składanki, nie żadne skakanki, tylko o ogromnym powodzeniu w tych czasach komunistycznych. A moje pasje to było zwiedzanie świata, jestem globetrotterką. Amerykę znam doskonale, Europę świetnie, z wyjątkiem Albanii, Azję, Afrykę. Druga pasja to było auto. Ja byłam uzależniona od auta, nawet raz brałam udział w rajdzie, w którym miałam 3. miejsce. Życie miałam bogate.
Halina Kwiatkowska z domu Królikiewicz, znakomita krakowska aktorka i pedagog, przez 72 lata przyjaźniła się z Karolem Wojtyłą. Jest jedną z 5 osób, które tworzyły konspiracyjny teatr rapsodyczny, założony w 1941 roku w Krakowie. To w nim grał również przyszły papież. Przed jego ostateczną decyzją, wyborem między kapłaństwem a aktorstwem, właśnie w nim rozwijał swój talent. Karol Wojtyła tylko wtedy był aktorem. Ale jakim? Dlaczego wybór jego drogi życiowej był tak trudny? Czy rozmawiał o tym ze swoimi przyjaciółmi z teatru? Jakim był kolegą młody Karol Wojtyła, a później Jan Paweł II? Między innymi o tym opowiada w swoim monodramie pod tytułem Wielki kolega Halina Kwiatkowska.
14 lat robię ten monodram, który sobie sama wymyśliłam. Ja wspominam moją przyjaźń i koleżeństwo z nim, które trwało 72 lata w różnych etapach jego życia. Jestem chyba jedyną osobą, która tego dostąpiła. To jest moje szczęście. Przetykam to poezją właśnie z naszego wspólnego teatru słowa.
Urodziła się pani w Bochni 25 kwietnia 1921 roku. Pani jest młodsza od Karola Wojtyły o rok. Wadowice to jest ten moment, kiedy poznaliście się z Karolem Wojtyłą w szkolnym kółku dramatycznym.
Mając lat 13 na 14, mój ojciec został dyrektorem gimnazjum w Wadowicach wspaniałego, o bardzo dobrej opinii. Państwowe gimnazjum starego typu imienia Marcina Wadowicy i przenieśliśmy się z Brzeska do Wadowic. I tam w 4. gimnazjalnej zaczęłam gimnazjum. No i poznałam Karola, bo on chodził do tego właśnie gimnazjum, a ja do żeńskiego, bo nie było koedukacji. ale takie były nasze dwie równoległe klasy, które się zaprzyjaźniły bardzo ze sobą na temat wspólnie robionego teatru szkolnego. Graliśmy dużo, przeważnie graliśmy te główne role we dwójkę, jak na przykład w Antygonie, ja Antygonę, on mojego narzeczonego Hajmona, ale wtedy ja miałam 14 lat, a on 15, to były pierwsze rzeczy. Potem była Baladyna, to znowu ja grałam tytułową rolę, on grał Kirkora, mojego męża, króla. I jeszcze grał drugą rolę, bo chłopiec się źle zachował i mój ojciec nie pozwolił mu grać, także on zagrał dwie role, bo Kirkor to był książę, który zginął na wojnie dość wcześnie na początku sztuki. Trzecia, może najważniejsza z tych ważnych przedstawień, to była komedia Śruby Panieńskie. I Karol grał Gucia, główną rolę, mimo że on był bardzo chłopcem poważnym, niezwykle pobożnym, takim innym niż koledzy, a jednak zagrał tę rolę komediową bardzo dowcipnie, bardzo wesoło, zabawnie, inteligentnie, zakochany w Anieli, którą ja wtedy grałam. Mieliśmy ogromne powodzenie. No i to była ta pierwsza część naszej znajomości, przyjaźni. Potem, kiedy napisałam książkę pod tytułem Wielki kolega i posłałam mu, to on mi odpisał taką mini recenzję i w tej mini recenzji napisał: najwięcej mi się podobały te nasze lata młodzieńcze, kiedy byliśmy w Wadowicach. Zdaliśmy maturę w 1938 roku i zdawało się, że będziemy aktorami, tak wszyscy mówili, a jednak poszliśmy na Polonistykę do Krakowa. Oni się przenieśli z ojcem, bo on był tylko z ojcem. Matkę stracił, jak był malusieńkim dzieckiem. Starszego brata, był tylko z tym ojcem, zamieszkali w Krakowie. To była para, której się nie powodziło tak dobrze i na Polonistyce spędziliśmy tylko rok, no bo wybuchła wojna. Potem on został robotnikiem, pracował przy wybuchach skał na takich pobliskich wzgórkach krakowskich, a jak się wojna skończyła, no to studiował teologię. Zaczął to robić w czasie okupacji, tajną teologię. A w czasie okupacji właśnie braliśmy razem udział w takim tajnym teatrze słowa, który stworzył wadowicki profesor gimnazjalny Mieczysław Kotlarczyk. To był doktor polonistyki. Niezwykły człowiek, bardzo inteligentny. I zrobiliśmy 7 tajnych premier po salonach odważnych ludzi, bo to by jednak było, jakby nie powiedzieć, ryzykowne przedsięwzięcie. No ale nas Niemcy nie dołapali, na szczęście. No i całą okupację właściwie myśmy te wiersze polskie, poezje cudowne, które były zakazane przez Niemców, robili w tym teatrze słowa tajnym, podziemnym. Mieliśmy próby u niego w domu. Bardzo kochaliśmy ten nasz nowy zawód, była nas piątka. No, ale on powiedział na jednej z prób, że nie zostanie aktorem, tylko właśnie zaczął studiować tajną teologię. No i został księdzem. On o tym nas zawiadomił na próbie, że nie będzie aktorem. To nie był szok dla nas, bo cały czas byliśmy świadkiem jego niesłychanej pobożności. Już od Wadowic ta pobożność jego była obserwowana przez innych ludzi w Wadowicach, w kościele on nieraz leżał krzyżem, modlił się. Wiadomo było i w gimnazjum, że on jest właśnie odrębny, jeśli chodzi o to swoje poczucie pobożności. Niezwykle pobożny był. On miał rzeczywiście niezwykłą pamięć, a że był obdarzony jakimś rozumem, inteligencją, wszystko dociekliwie badał to, co miał do zrobienia. To była jego cecha właśnie wspaniała. To był chłopiec, który już w młodych latach uczył się obcych języków w domu. On czytał dzieła bardzo trudne, filozoficzne. No był inny po prostu.
Wspomniała pani, że obsadzani byliście w tych głównych rolach, czyli Antygona, Baladyna, Śluby Panieńskie, ale pani i Karol Wojtyła troszkę ze sobą konkurowaliście. Myślę tutaj o recytatorskich konkursach, w których braliście udział i pani pokonała Karola Wojtyłę, co ze śmiechem na ustach wytknął pani jako papież.
Tak, raz zdarzył się taki wypadek, że przyjechała do Wadowic taka niezwykła aktorka, Kazimiera Richterówna, która robiła takie recitale mówione poezji. Cztery gimnazja były w Wadowicach, poszliśmy do Sokoła, bo zawsze tam się grało to wszystko. Ona wystąpiła z tą swoją poezją, wspaniale to mówiła, byliśmy z Karolem zachwyceni i poszliśmy za kulisy prosić ją, czy by ona nie została takim jurorem naszego konkursu recytatorskiego międzyszkolnego. Ona się zgodziła i przyjechała na miesiąc. I ja pamiętam bardzo dobrze, jak Karol w auli gimnazjalnej mówił arcytrudny, filozoficzny poemat Norwida pod tytułem Prometidion. I mówił to niezwykle prosto, zrozumiale, bez cienia egzaltacji, która była taka wtedy modna jako sposób podawania treści aktorskiej na całym świecie, i w kinie, i w teatrze. A ja mówiłam Deszcz jesienny Staffa. No i okazało się potem, że ja dostałam pierwszą nagrodę, on dostał drugą. I tak to nie było takie sprawiedliwe. Nie wiem dlaczego tak się stało. I potem, kiedy ja tak często jeździłam do Watykanu, to on zawsze to pamiętał i tak się śmiał i groził mi palcem i mówił, tyś mnie wtedy pokonała. Zawsze pamiętał. Bardzo kochał, to był jego ulubiony poeta Norwid. Zresztą wiemy, bardzo często cytował go w swoich homiliach.
Jan Paweł II podjął decyzję jeszcze jako Karol Wojtyła, że nie będzie walczył zbrojnie, nie będzie walczył wręcz, tylko właśnie słowem. Stąd jego działalność ta konspiracyjna, także w teatrze rapsodycznym. Ludzie nie znają poezji, stronią od teatru. Śledzimy też to, co w samym teatrze się dzieje. I nawiązując do waszej działalności, proszę o pani refleksję. Co daje obcowanie ze sztuką, z poezją? Jaką siłę ma słowo?
No, to jest temat rzeka. Bo proszę pani, ja mimo, że byłam aktorką, przez 40 lat byłam pedagogiem w szkole teatralnej, gdzie się zajmowałam słowem właśnie. I ja bardzo z kolegami z mojego wieku cierpimy, że obecny teatr gardzi treścią, a tylko zajmuje się formą właściwie. No, ale tak już jest nie tylko w Polsce, tak jest na całym świecie. To jest jakaś nowa fala. I ten nasz teatr słowa właśnie tylko jest czymś już, no, zabytkiem po prostu. Także ja boleję, będąc w teatrze, że ja nie słyszę, co mówią, nie rozumiem, co mówią. Tak mi się też wydaje, że aktorzy nie bardzo się przejmują myślą, którą mają do przekazania. Teatr się bardzo zmienił. Tyle mogę powiedzieć, że jest to dla mnie smutne.
Pani Halino, kiedy wybuchła II wojna światowa, pani wróciła na jakiś czas do Wadowic i wiem, że pani woziła korespondencję między Mieczysławem Kotlarczykiem a Karolem Wojtyłą. O co chodziło?
Przez ten rok pierwszy okupacji wróciłam do Wadowic. Niemcy nas wywalili z gimnazjum oczywiście. I ja, żeby nie zostać wywiezioną do Niemiec na roboty, zapisałam się na kurs krawiectwa, roczny. I zaprzyjaźniłam się z Kotlarczykami, z domem Kotlarczyków. Tam wszystkie dzieci były profesorami gimnazjalnymi, głównie z Mietkiem Kotlarczykiem, który już był bliskim przyjacielem Karola przed wojną, mimo że był starszy od niego 12 lat. To był doktor polonistyki, bardzo inteligentny człowiek. Niezwykła osobowość. I przez ten rok z Wadowic, które były Reichem, ja nosiłam przez zieloną granicę listy do generalnej gubernii, do Karola, do Krakowa i odpowiedzi Karola do Mietka. I w tych listach był już zalążek tego teatru słowa, o którym oni obaj marzyli.
Teatr rapsodyczny tworzyli Mieczysław Kotlarczyk, Karol Wojtyła, Halina Królikiewicz, czyli pani, Danuta Michałowska i pani Krystyna Dębowska, później Ostaszewska. Jakim był aktorem Karol Wojtyła, czy także docenionym przez innych, przez artystów krakowskich?
To był aktor wspaniały, odznaczający się nie tylko formą, jaką wybrał, dość oryginalną, swoją zawsze, jakąś ideą postaci, którą kreował. Ja mówię o teatrze naszym, teatrze słowa, bo tylko wtedy go znałam jako aktora. On tylko wtedy był aktorem, te parę lat w czasie okupacji, potem już nigdy. To, co on tam robił na tych naszych 7 premierach, było zawsze niezwykłe. Nawet nas, tę piątkę, to znaczy czwórkę, bo bez niego, zaskakiwało ta jego pomysłowość, głębia, jaką traktował. Taka niespodzianka była zawsze dla nas, jak on tę swoją rolę traktował. Zdarzyło się raz tak, że na Panu Tadeuszu był obecny Juliusz Osterwa i myśmy mieli wielką tremę, co on powie na temat takiego innego teatru, prawda? To była okupacja. I Karol wtedy grał w Panu Tadeuszu Jacka Soplicy i potem księdza Robaka. A Niemcy w generalnej gubernii poprzyczepiali głośniki niemieckie na wielu kamienicach i te głośniki ryczały po niemiecku komunikaty, jak to się świetnie im Niemcom powodzi na froncie wschodnim. I kiedy Karol mówił spowiedź księdza Robaka, za oknem rozryczała się ta szczekaczka, jak nazywaliśmy, znienawidzona, i to się tak pokryło razem. I potem Osterwa zajął się w swojej recenzji wyłącznie Karolem Wojtyłą, on go zafascynował. Że tak młody aktor, nie tylko formą tej postaci, dykcją, głosem, ale właśnie tym, że tak młodziutki aktor zrobił coś niebywałego. On wygrał ten pojedynek polskiej mowy z niemiecką nienawidzoną, tą wspaniałą polszczyzną. On to potrafił wygrać. Tak mówił Osterba. A jednak niedługo potem, jakoś parę dni, powiadomił Karol nas na próbie, że nie będzie aktorem, tylko zaczął studiować tajną teologię.
Wiemy, że w 1946 roku, dokładnie 1 listopada, przyjął święcenia kapłańskie, 2 sprawował pierwszą prymicyjną mszę świętą, a kilka dni potem ochrzcił pani córkę, czyli to był pierwszy chrzest tego kapłana.
No.
Karol Wojtyła zawsze o was pamiętał. Pani organizowała spotkania w Rzymie w latach 80., potem 90. W 2002 roku wiem, że spotkaliście się po raz ostatni podczas pielgrzymki Jana Pawła II w Krakowie.
To on nas zapraszał, naszą kilkudziesięcioosobową grupę tej maturalnej klasy z 1938 roku. Byliśmy tam na 50-leciu w Rzymie, byliśmy w Castel Gandolfo na 55-leciu i 60-leciu w wspaniałych warunkach blisko jego siedziby. On robił dla nas specjalne mszy święte, mówił dla nas specjalne homilie i bardzo dużo czasu spędzaliśmy na posiłkach, gdzie słuchał każdego z nas, jak przebiega jego życie w Polsce, jaka jest Polska, jakie są Wadowice, jaki jest Kraków. I on był tak zadowolony, tak gościnny, ciepły, że po prostu można powiedzieć, że on z nami był szczęśliwy. I ja też cieszyłam się taką małą satysfakcją, bo na jego prośbę zawsze w takiej podkowie, gdzie jedliśmy te posiłki, wystąpiłam vis-a-vis niego i mówiłam polskie wiersze, których on słuchał. Tak jak nikt na świecie, to był najlepszy mój słuchacz przedtem i potem.
Pani Halino, czy to Karol Wojtyła przekazał pani oryginał dramatu Hiob, który napisał, a potem przed sklepem jubilera ten maszynopis?
Nie. Ja tylko zdobyłam przed sklepem jubilera, zaraz jak on został papieżem, od jego przyjaciół i zrobiłam spektakl, o którym nikt nie wiedział. Taki spektakl w Domu Literatów. Tłumy przyszły. Skróciłam ten spektakl do 3 osób. Grał mojego męża Jurek Bińczycki, a Tadek Malak grał Pana Boga, tego właściciela sklepu. Ja grałam żonę. I nie wiem właśnie, czy to był rękopis, czy to był... Pytają mnie, ja tego w ogóle nie pamiętam. Wiem, że to było pierwsze, zaraz jak on został papieżem.
Gdzie zastała panią wiadomość, że Karol Wojtyła został papieżem? I jak wy w środowisku to przyjęliście?
No, to było dość ciekawe, dlatego, bo ja byłam w domu. To była jesień, on poleciał do Rzymu jako kardynał na wybór nowego papieża i ja usłyszałam telefon 16 października, pobiegłam do pokoju, to był mój przyjaciel, świetny aktor, najlepszy polski aktor, który właśnie mi powiedział: Halinko, gratuluję ci, bo twój kolega i przyjaciel został papieżem. To był Tadeusz Łomnicki, aktor, który się przeniósł do Warszawy i został też członkiem Komitetu Centralnego Partii. I oni wiedzieli pierwsi. Ale dużo czasu upłynęło, zanim władze komunistyczne zdecydowały się to podać przez telewizor. No i wtedy dopiero pobiegłam na rynek. Ja do niego pisałam bardzo często, ponieważ zawsze byłam taką globtrotterką i jeździłam po świecie. Z każdej mojej wycieczki zdawałam mu relacje, co mi się podobało. Pamiętam, jak mnie zbeształ za Hiszpanię, która mi się tak strasznie podobała. I on mi odpisał, żebym pamiętała, że Polska też jest ładnym krajem. Ja mam bardzo dużą jego korespondencję, bo on odpisywał na każdy mój list i najpierw pisał ręcznie, potem pisał na maszynie, potem pisał już komputerem. On umiał to, nauczył się.
Pani Halino, a to ostatnie spotkanie to faktycznie Kraków 2002? Czy jeszcze udało się pojechać do Rzymu, do papieża?
Niestety nie. 2002 rok to on nas zaprosił na ostatnią pielgrzymkę do Polski, a to była pielgrzymka tylko do Krakowa. Na parę dni zaprosił naszą klasę na kolację do kurii. Czekaliśmy na niego 2 godziny, bo to był ostatni wieczór przed odlotem jego. On miał taki napięty program. Powiedziano nam, że papież nie przyjdzie. Siedzieliśmy przy takim nakrytym stole w sali kolumnowej, ale przywieźli go na tym wózku. No, na mnie zrobiło to ogromne wrażenie, ta jego choroba i nogi, jak mówił i jak jadł, bo to jedzenie tak spadało z tego widelca po drodze, ale był taki zadowolony, że nas widział. Nas było tylko 13 już tylko.
Jan Paweł II pamiętał zawsze o was. Czytałam, że kiedy ktoś odchodził, docierała korespondencja z Rzymu. Jan Paweł II w ciepłych słowach wspominał daną osobę, którą żegnaliście.
Ja bardzo byłam jakoś dumna, że na pogrzebie mojego ojca, który był jego dyrektorem, uczył go greki i łaciny, to on tłumaczył się, że nie może być obecny na tym pogrzebie, ale napisał bardzo długi list o ojcu, który był czytany z ambony w kościele. Był człowiekiem normalnym, zwykłym, ale w jakiś sposób odrębny i naprawdę trudno tę odrębność wytłumaczyć. Zawsze gdzieś jego ta myśl krążyła ponad treścią. Raz w Watykanie, na tym naszym zjeździe, on mówił, jak przeżył wybór na księdza, rezygnując z aktorstwa, porównywał się do Alberta. I wtedy jedyny raz, kiedy tak otwarcie o tym nam mówił. Ale ja na temat jego świętości nie potrafię powiedzieć nic z tym, że kiedy to się stało, to dla mnie to było oczywiste. Został świętym mój kolega, do którego całe życie mówiłam po imieniu. Także ja codziennie się modlę. I ta modlitwa to jest jedna za niego, a druga modlitwa to jest do niego.
Dziesiątego czerwca odbędzie się jubileuszowy 10. kajakowy spływ papieski.
Pierwszy spływ papieski rzeką Brdą odbył się w roku 2008. Organizatorem była Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy. Kolejne spływy są kontynuacją tego cyklu corocznego spływów kajakowych. Upamiętniają pobyt Karola Wojtyły na kujawsko-pomorskich szlakach wodnych, a w szczególności jego zamiłowanie do rzeki Brdy. Jest również wyjątkową okazją do obcowania z pięknem i bogactwem przyrody, do wzmocnienia swoich sił, zarówno tych fizycznych, jak i duchowych. Mateusz Słupkowski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy. Spływ jest dedykowany wszystkim mieszkańcom Kujaw i Pomorza. Nie mamy tutaj ograniczenia co do wieku. Zawsze około 100 osób mamy na tym spływie kajakowym. Jest to liczba, która się co roku powtarza, aczkolwiek zdarzają się osoby też nowe. Jest społeczność akademicka, są wykładowcy nasi z naszej uczelni.
Jak pan ocenia, czy przyciąga bardziej postać Jana Pawła II, Karola Wojtyły, czy może trasa, Brda, kajaki, sport?
Trudno tutaj powiedzieć. Zarówno postać Jana Pawła II, a więc naszego jedynego Polaka, który został papieżem, jego nauczanie wpływa na to, że impreza ta przyciąga wiele osób. Pobudki są różne.
Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II, święty człowiek, będąc w Bydgoszczy w 1999 roku, 7 czerwca, opowiadał o tym, jak się czuł na tych szlakach i otrzymał wielkie brawa.
Jeszcze muszę wam coś opowiedzieć z własnych wspomnień. Kiedy w roku 1953 pierwszy raz płynąłem Brdą, tak się nam ta rzeka spodobała, chociaż już był wrzesień, że przy końcu wybuchł bunt. Wszyscy kajakarze krzyczeli: nie płyniemy do Bydgoszczy. I co? Dzisiaj się spełniło. Przypłynęliśmy do Bydgoszczy. Co zrobić? Brda uchodzi do Wisły, a na drugim brzegu czeka Toruń. Słusznie.
Te słowa są wpisane w to wszystko, co organizuje Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa. Ten jubileuszowy 10. spływ papieski, spływ kajakowy, nie jest tematyką, która została tylko i wymyślona na potrzeby reklamowe, marketingowe. Jest to urzeczywistnienie nauki, która płynie z tego. Między innymi właśnie to są cele, które sprzyjają temu wydarzeniu, którego jesteśmy organizatorem.
Rozmawiając z bliskimi ludźmi, z którymi obcował święty Jan Paweł II, z którymi spędzał czas, jeszcze jako duszpasterz akademicki, potem biskup i kardynał, wszyscy podkreślają, że ten człowiek odpoczywał czynnie, uwielbiał czynny odpoczynek, ale i też dobre, mądre treści i wskazówki. Wy też o tym myślicie, stąd corocznie uczestnicy spływów kajakowych, papieskich spływów kajakowych, biorą udział w eseistycznych konkursach. W tym roku też tak będzie. Główna postać to oczywiście święty Jan Paweł II, ale także święty brat Albert, bo wiemy, że w kościele w Polsce przeżywamy rok świętego brata Alberta.
Nagrodę biskupa Jana Terawy otrzyma najlepszy esej. Tematyka do wyboru. Totus tuus Maryjo, jak te słowa Jan Paweł II realizował w czasie swojej posługi i jaką drogę nam wskazywał? Lub zobaczyć brata w człowieku. Posługa świętego Jana Pawła II i świętego brata Alberta. Można też rozwinąć odpowiedzi na pytania, które z tajemnic różańca ogłosił Jan Paweł II, jaki tytuł nosi utwór napisany przez Jana Pawła II o świętym bracie Albercie, kiedy dokonano zamachu na życie Jana Pawła II. Pracę należy nadesłać na adres spływpapieski@kpsw.edu.pl. Szczegółowe informacje na stronie www.spływpapieski.kpsw.eu. Konkursowe prace będą przyjmowane do 10 czerwca, czyli do dnia rozpoczęcia 10 kajakowego spływu papieskiego.
Trasa rozpoczyna się w miejscowości Mylow, kończy się w Ozi Wodzie, będzie liczyła około 30 km. Spotykamy się na parkingu przy Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej, stamtąd około godziny 7.30 wszyscy wspólnie wyjedziemy autokarami do właśnie Mylowu. Tam będzie oczekiwany na sprzęt, także nie musimy zabierać swoich kajaków. Po pierwszym odcinku mamy zaplanowany postój w miejscowości Rytel. Tam czas na odpoczynek, zjedzenie posiłku regeneracyjnego. Drugi etap uwieńczy postój w miejscowości Brda. Tam uczestnicy będą uczestniczyć w mszy świętej, następnie ciepły posiłek i później ostatni etap już do Woziwody. Pakujemy sprzęt, przesiadamy się w autokar i wracamy do Bydgoszczy. Zapisy jeszcze trwają, aczkolwiek zostało już kilka dosłownie wolnych miejsc. Nieprzekraczalnym terminem zapisu jest dzień 7 czerwca. No, zachęcam do mobilizacji, żeby jak najwcześniej się zgłosić, bowiem liczba miejsc jest ograniczona.
7 czerwca, no to ważny dzień dla całego województwa. To święto naszego województwa, ten 7 czerwca, data nieprzypadkowa. 7 czerwca i w Bydgoszczy, Toruniu, we Włocławku, chociaż w różnych latach, święty Jan Paweł II był, pielgrzymował i stąd to święto akurat tego dnia, w tym roku wyjątkowe, bo po raz pierwszy pod patronatem świętego Jana Pawła II, czy wasz spływ też nawiązuje do tego wydarzenia.
Święto województwa kujawsko-pomorskiego nierozłącznie związane jest z postacią patrona naszego regiona, więc świętego Jana Pawła II. Dlatego wydarzenie 10 kajakowego spływu papieskiego wprost wpisuje się w obchody święta naszego województwa.
To już wiemy, że kto pierwszy, ten lepszy, że zostało tylko kilka miejsc, czasu niewiele, bo tylko do 7 czerwca. W jaki sposób się z wami kontaktować?
Skontaktować można się przez biuro rektora i prezydenta Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej przy ulicy Toruńskiej 55-57 w budynku B na trzecim piętrze, tudzież pod numerem telefonu 510-085-934 będziemy dostępni. Również drogą mailową można zgłaszać do nas swoją chęć uczestnictwa na adres spływpapieski@kpsw.edu.pl.
10. kajakowy spływ papieski, jubileuszowy, Mylow, Brda, Woziwoda.
Woziwoda.
Każdy jest zaproszony, więc kto pierwszy, ten lepszy, czas ucieka.
Zostałem wezwany, ażeby być biskupem. W czasie, kiedy byłem, można by powiedzieć, na łodziach, można by powiedzieć, na kajakach. I wcale mi to nie było w smak, to wezwanie, bo wypadało w samym środku wędrówki, po bardzo trudnej trasie. No ale musiałem pojechać do księdza prymasa.
Spotkanie z Ojcem Świętym w czasach, w latach 50., początkowych lat 50. było bardzo niewskazane wobec władz. Musieliśmy uważać, żeby wśród nas nie było konfidentów, którzy będą donosić. Musieliśmy bardzo roztropnie ustalać skład osobowy, który pójdzie na wycieczkę albo spływ kajakowy.
Wspomina profesor Gabriel Turowski, specjalista z zakresu biotechnologii, immunogenetyk i immunolog kliniczny, doktor bakteriologii i mikrobiologii. Brał udział w niektórych podróżach apostolskich świętego Jana Pawła II. A 19 maja 1981 roku znalazł się w klinice Gemelli w międzynarodowym sześcioosobowym zespole specjalistów, który pomagał w pooperacyjnym leczeniu Jana Pawła II po zamachu. Profesor Turowski należy do tzw. środowiska duszpasterstwa akademickiego Karola Wojtyły. Wspólnie spędzali wakacje, organizowali wycieczki, spływy kajakowe.
Byli studenci, ci, którzy już pracowali i musieli ten czas wakacyjny wypocząć do pracy. Bez tego kolega, obecnie sługa Boży Jędrzej Ciesielski, pracował taki regulamin odpoczynku. Był szef wycieczki albo szef wyprawy kajakowej. Będę mówił na przykładzie kajakowym. Nazywał się symbolicznie admirał. Ten, który był odpowiedzialny za ster kajaku, to był kapitan, a na początku siedziała osoba, tak zwany majtek. Do obowiązków majtka należało gotowanie, a kapitan zmywał naczynie, te kochery, piaseczki w zimnej wodzie w jeziorze. Natomiast na zakończenie spływu, już jak wracaliśmy do domu, tańczyliśmy walc kapitański i kapitan wręczył swojemu majtkowi czekoladę. W tym czasach nie można było nawet dostać tą czekoladę, trzeba ją zdobyć. Była oprócz tego łódź służbowa, która miała obowiązek płynąć na początku, odszukać drogę, wybrać miejsce na biwak, oznaczyć miejsce, gdzie jest dla pań, dla panów, a następnego ta łódź była łodzią zamykającą i miała obowiązek zostawić porządek po takim obozie. Ta łódź służbowa organizowała ognisko i była odpowiedzialna za urządzenie ołtarza do odprawiania mszy świętej. Ksiądz Wojtyła, później biskup, później kardynał, był gościem codziennie innej osady. A z tego była okazja na rozmowę, na posiłek. To było wielkie przeżycie dla każdego z nas. Były tam młode dziewczyny, które nigdy nie umiały gotować. Wobec tego starszych koleżanek pytały się, jak to, co zrobić, żeby księdza, biskupa, kardynała przyjąć. Myśmy do niego mówili wujku, dlatego że nie można było mówić proszę księdza. I taki spływ 3 tygodnie, a później ograniczył się do tygodnia, dlatego że nie było czasu. pod koniec już były tak zwane kajaki stacjonarne, gdzie przyjeżdżaliśmy samochodami z dziećmi, a młodzi przypływali do nas kajakami. Zawsze był wyznaczony szef transportu, który był odpowiedzialny za transport tego sprzętu. Także to była taka organizacja spontaniczna, żeby każdy był zajęty. Na głowie to było wszystko kardynał. Ojciec Święty, kardynał Wojtyła, czy jeszcze wcześniej ksiądz, był jednym z nas. On nas przychołowiał, modlił się za nas, traktował nas jak taką rodzinę swoją. Przy ognisku było wielkie święto. Raz, że były śpiewane pieśni harcerskie głównie, albo jak była rocznica powstania warszawskiego, powstańcze. Ojciec Święty nam jakąś zawsze taką gadkę przy ognisku. Bardzo często nam przypomina historię Polski. Myśmy nie zdawali sobie sprawy, ale on wiedział, że on drąży, że on nam przekazuje tą informację, żeby ubogacić i zachęcić do studiowania historii. Pod koniec był rachunek sumienia, śpiewanie, oddawanie czci Panu Bogu, pożegnanie. Młodzi siedzieli do drugiej w nocy przy ognisku, ale trzeba było już szeptem mówić, bo była cisza nocna, bo myśmy po takim urlopie wracali do pracy, trzeba było normalnie pracować. I to dało początek środowisku wujka. To środowisko wujka to były spływka jako podróże piesze, wycieczki w Bieszczady. Tam powstawały przyjaźnie, tam powstawały młodzi, którzy później się mieli k sobie. Także Ojciec Święty spełniał takiego spowiednika. Później dało śluby, chrzcił nasze dzieci, bardzo się troszczą o naszym środowisku, które później się rozrosło do kilkudziesięciu osób, była jedna osoba, która zawarła związek z rozwódką, związek małżeński. Ojciec Święty cały czas się modlił, a tak to wszyscy się pilnowali, żeby być w porządku. To też zobowiązywało samo przejście. To była jakaś ewangelizacja. Jego troska o rodziny, o samotną matkę. My przez cały nasz wkład, jak już zaczęliśmy pracować, to była inicjatywa Wojtyły, SOS dla samotnej matki. Myśmy dla uczczenia jego różnych tam rocznic, tośmy zbierali pieniądze i przekazywaliśmy duże kwoty, żeby popierać to, co się teraz rozwinęło, te otwarte okno. Także to jego świętość zaznaliśmy, tylko to trzeba brać w kategoriach jakiejś łaski.
Czy pan uczestniczył w tym spływie kajakowym po brdzie, bo w końcu nie wpłynęliście do Bydgoszczy. Ojciec Święty tutaj o tym dla nas to jest ważny moment. Jak to było?
Tak, po prostu byliśmy już zmęczeni. To był 53 rok. Natomiast bardzo ważne jest, że byłem na Łynie, na spływie, gdzie Ojciec Święty od nas odprowadzaliśmy go, jechał do Warszawy odebrać sekret, znaczy dekret Piusa XII i tutaj są przekłamania na rozmaicie. Ludzie po prostu chcą sobie przypisywać, a ja byłem świadkiem z kolegą, myśmy to załatwiali.
A co dzieje się ze środowiskiem wujkowym obecnie?
Nadal już jest czwarte pokolenie się rodzi, drugie pokolenie z trzecim pokoleniem jeździ już na kajaki co roku. Spotykamy się rok rocznie na pielgrzymkę, tradycyjną pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej, rocznicy urodzin Ojca Świętego, a w na początku października do Częstochowy. To było przez cały czas przed wybraniem na biskupa Rzymu i trwa do dziś. Są zespoły studyjne, które przerabiają nauczanie Ojca Świętego. Co miesiąc się spotykamy. U każdej rodziny przymiennie. W Krakowie środowisko przygotowało publikacje tych piosenek, których Ojciec Święty śpiewał przy ognisku. Na płytę zostało nagrane. Modlimy się regularnie.
Rano wolne, bo nie znajduję w tobie dumy dojrzałych głosów. Uwielbiam cię, siano wonne, któreś tuliło w sobie dziecinę bosą. Uwielbiam cię, drzewo surowe, bo nie znajduję skargi w twoich opadłych liściach. Uwielbiam cię, drzewo surowe, boś kryło jego barki w krwawych okiściach. O, blade światło pszennego chleba, w którym wieczność na chwilę zamieszka. Podpływając do naszego brzegu tajemną ścieżką, tajemną ścieżką. Uwielbiam cię, siano wonne, nie znajduję w tobie dumy dojrzałych głosów. Uwielbiam cię, siano wonne, któreś tuliło w sobie dziecinę bosą. Uwielbiam cię, drzewo surowe, bo nie znajduję skargi w twoich opadłych liściach. Uwielbiam cię, drzewo surowe, bo skryło jego barki w krwawych opiściach. Blade światło pszennego chleba, w którym wieczność na chwilę zamieszka.
Czerwca 2017 roku po raz pierwszy Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego obchodzić będziemy pod patronatem świętego Jana Pawła II. Zgoda w tej sprawie, wydana przez Watykan, jest bezprecedensowa. W Polsce do tej pory papież Jan Paweł II nie był patronem regionu, w świecie prawdopodobnie także. Decyzję papieża Franciszka biskup Andrzej Suski ogłosił 27 marca 2017 roku podczas sesji sejmiku. Dekret Stolicy Apostolskiej jest odpowiedzią na stanowisko sejmiku z 15 lutego 2016 roku. Jan Paweł II pielgrzymował na Pomorze i Kujawy dwukrotnie. W 91 roku 6 i 7 czerwca do Włocławka oraz 7 czerwca do Bydgoszczy i Torunia. Z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego rozmawia Adriana Andrzejewska.
7 czerwca obchodzić będziemy Święto Województwa. To rocznica pobytu papieża Jana Pawła II w regionie. W tym roku szczególne świętowanie, bo papież został patronem naszego województwa. To precedensowe wydarzenie.
Rzeczywiście jeszcze dotąd nie było takiego przypadku, aby kongregacja wiary i sakramentów w Watykanie udzieliła takiego patronatu województwu czy regionowi. Owszem, miasta, gminy, czyli społeczności mniejsze, bardziej zwarte, tego typu patronaty otrzymywały. No a nam się udało po raz pierwszy przełamać jakąś barierę chyba w skali kościoła na całym świecie, ale to co najpiękniejsze, że naszym patronem oficjalnie jest Jan Paweł II.
Co to oznacza dla województwa, w czym możemy czerpać my jako mieszkańcy, ale też państwo jako samorządowcy?
Święty Jan Paweł II jest wciąż aktualną postacią. Jego nauczanie jest wciąż ważne i odważne i warto sięgać do jego słów, jego myśli, szczególnie my Polacy, którzy łatwo zapominamy, jakie są nasze korzenie i tak naprawdę szukając drogi, nie zawsze wiemy, jakich drogowskazów używać. Warto mieć patrona, który łączy, zmusza do refleksji, a z drugiej strony zachęca swoją postawą, swoim życiem do po prostu dialogu.
Ma pan osobiste wspomnienia z wizyty Jana Pawła II w regionie?
Jak my wszyscy pewnie. Po raz pierwszy rzeczywiście miałem okazję w naszym regionie Jana Pawła II zobaczyć we Włocławku. To był 91 i rzeczywiście wtedy byłem z moją mamą. Pojechaliśmy pociągiem na lotnisko, w zasadzie w okolice lotniska. Zapamiętam taki szok, kiedy wysiadaliśmy. Nawet nie było tam rampy kolejowej, tylko prosto w takie łąki. Strasznie się umoczyliśmy idąc na plac Koncelebry, ponieważ była bardzo gęsta rosa. No ale piękne przeżycie do dziś wspominam. A potem już Toruń. W Bydgoszczy nie byłem, ze względu na to, że akurat wówczas pełniłem funkcję członka zarządu miasta. No i byłem współorganizatorem wizyty Jana Pawła II w Toruniu. Też niesamowite przeżycie. Ja akurat odpowiadałem wówczas za zieleń, więc podlegały między innymi słynne meszki, których okazało się, że nie było na placu Celebry, na lotnisku toruńskim. Za to przeżycie wielkie, a szczególnie może to auli UMK, gdzie mogłem w spokoju wysłuchać wystąpienia Jana Pawła II skierowanego do świata polskiej nauki.
Obchody Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozpoczęły się wczoraj, zakończą 11 czerwca. Dzisiaj o 12 na Bydgoskiej Wyspie Młyńskiej festyn rodzinny. W programie bajkowa parada, warsztaty, naukowe konkursy, występy na scenie. W Inowrocławiu, dziś w Parku Solankowym przy Tężni od 16, potańcówka międzypokoleniowa, koncert Hanny Śleszyńskiej, happening artystyczny, taniec Anny Głogowskiej. Od 5 do 7 czerwca między Bydgoszczą, Toruniem a Włocławkiem będzie kursował specjalny pociąg papieski. Patronowi województwa będzie też poświęcony mural autorstwa Andrzeja Poprostu na ścianie kamienicy przy bulwarach marszałka Józefa Piłsudskiego 25 we Włocławku. 9 czerwca na scenie plenerowej CKK Jordanki w Toruniu wystąpią gwiazdy. Między innymi Kaja, Katarzyna Nosowska, Mariusz Lubomski, Julia Pietrucha, Katarzyna Groniec i Anna Dąbrowska. Stolicą tegorocznego Święta Województwa jest Włocławek.
Poniedziałek, 5 czerwca, kulminacyjny moment, ponieważ organizujemy już tradycyjnie uroczystą sesję sejmiku. Podczas tej sesji będziemy wręczać nagrody, wyróżnienia, odznaczenia wojewódzkie zasłużonym osobom, instytucjom, tak aby płynnie przejść do 7 czerwca w Toruniu, gdzie główną uroczystością będzie msza święta w katedrze świętych Janów, celebrowana przez wielu biskupów, ale głównie przez arcybiskupa Pawłowskiego, który po raz pierwszy odprawił mszę świętą z innymi kapłanami, już oficjalnym patronem Janem Pawłem II, patronem naszego województwa w dniu święta naszego regionu. Myślę, że to będzie bardzo uroczysta msza. Zapraszamy wszystkich, którzy w ten sposób chcieliby się włączyć do obchodów, ponieważ będzie to wyjątkowe wydarzenie.
A kończymy 11 czerwca w Bydgoszczy, prawda?
Kończymy 11 czerwca w Bydgoszczy na rynku. Zapraszam na stronę internetową kujawsko-pomorską, ponieważ moc atrakcji jest w każdym mieście bardzo dużo. Włocławek, Bydgoszcz, Toruń, ale i Inowrocław, Grudziądz, w Radziejowie na przykład mamy koncert Natalii Kukulskiej 10 czerwca o 21:30 i jest jeszcze wiele, wiele imprez towarzyszących, także wszystkich serdecznie zapraszamy.
Naszymi gośćmi byli:
nazywam się Halina Kwiatkowska, mam 96 lat, zawodu jestem aktorką.
Gabriel Turowski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Lekarskiego w Krakowie.
Mateusz Słupkowski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy.
Z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Całbeckim rozmawiała Adriana Andrzejewska. Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce Audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.
Powoli wówczas wzrok.